Dziękuję Panu, że jestem dzisiaj z Wami. Po co mi to? Że jestem dzisiaj z Wami, że będę mógł Wam usłyszeć słowem. Dobra. Bo zaczniemy nietypowo. Bracia i siostry, macie przygotowane Biblię? Macie. To ich nie otwierajcie. Przynajmniej na razie. Przeczytam Wam fragment Słowa Bożego, a mam do Was gorącą prośbę. Chciałbym, żebyście zamknęli oczy, żeby każdy zamknął oczy i sobie wyobraził to, co ja będę teraz czytał. Dobrze? Więc jesteście gotowi na to? Nie, spokojnie, to żadne czary mary nie będzie. Będziecie słuchać Słowa Bożego. Będziecie mogli sobie później zweryfikować to, co ja Wam teraz przeczytam. A na razie bardzo bym prosił, żeby zamknąć Biblię, zamknąć oczy i wyobrazić sobie to, co będę teraz czytał. Specjalnie będę czytał bardzo wolno. Dobrze, gotowi? Okej. Objawienie Jana, 21 rozdział od 1 wersetu. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona ulubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich. I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż słowa te pewne są i prawdziwe. I rzekł do mnie: stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. 22 rozdział. I pokazał mi rzekę wody żywota, czysto jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc. A liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy jego będą mu służyć. I oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie. I nie będą potrzebowali światła, lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. I rzekł do mnie: te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać swoim sługom, co musi się wkrótce stać. I oto przyjdę, błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. No jak Wam się podobała perspektywa nieba? Podobała się, no nie? Coś, co nas czeka niedługo. Coś, co nas czeka w bardzo krótkim czasie, tak naprawdę. Jak się czuliście, będąc tam na miejscu, widząc to, co widział wtedy Jan? Czuliście się zachęceni? Czuliście tą perspektywę życia, tego dalszego życia? I bracia i siostry, to nas niedługo czeka. Ale zanim to przyjdzie, to wracamy tutaj, na tą naszą starą ziemię, bo ona jeszcze nie przeminęła. Wracamy na twardą 33. I chciałbym, żebyśmy dokończyli to, co teraz czytałem, żebyśmy teraz dokończyli 22 rozdział, więc tu już Beniamin może wyświetlić. Już możecie otworzyć Biblię. Co? Objawienie Jana. Dokończamy. Objawienie Jana, 22 rozdział. Oczy można już otworzyć. Chyba, że ktoś chce dalej słuchać. Słowo Boże, możemy wzrastać słuchając Słowa Bożego. Dalej będę czytał. Trochę szybciej, ale... Więc tak, kto chce ten oczy może otworzyć, kto chce może Biblię otworzyć. 22 rozdział, 8 werset i przeczytamy aż do końca Słowa Bożego. Macie czas? Macie na dzisiaj na popołudnie plany? Nie macie? To dobrze. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie, nie czyń tego. Jestem współsługą twoim i braci twoich proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. I rzecze do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas bliski jest. Kto czyni nieprawość, niech dalej czyni nieprawość. Kto brudny, niech się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech dalej czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem alfą i omegą, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramę do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownice, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. A duch i oblubienica mówią, przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg w plak opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa z żywota. I ze świętego miasta opisanych w tej księdze mówi ten, który świadczy o tym. Tak przyjdzie wkrótce, amen. Tak przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi, amen. I tak się kończy nasze Słowo Boże. Tak się kończy to, co Pan Bóg zostawił dla nas, żeby było naszym drogowskazem, żeby było naszą wyrocznią, żebyśmy wiedzieli, jak mamy postępować w naszym życiu. A kończy się wspaniale. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z nami wszystkimi. Dzięki wizji, którą Jan otrzymał, mogliśmy przeżywać to, co czeka nas na nowej ziemi. Czyli naszą niedaleką przyszłość. Nowa ziemia. To nie jest pojęcie obce w naszym życiu. Ludzie wielokrotnie spoglądają z niebo, zastanawiają się, czy istnieje jeszcze inna planeta, taka jak Ziemia, w której mogliby ludzie zamieszkać, skolonizować, założyć miasta. Bardzo dużo filmów fantastycznych powstało właśnie o tej tematyce, gdzie Amerykanie albo Rosjanie, to w zależności od tego, gdzie powstał film, dumnie wyruszają, szukając nowej Ziemi, miejsca, gdzie część ludzi z tej Ziemi mogłoby rozpocząć nowe życie. Niestety, nie widziałem żadnego filmu opartego, odnośnie nowej Ziemi, opartego na Słowie Bożym. Jeżeli ktoś widział, chętnie poproszę jakiś tytuł, chętnie obejrzę. A Słowo Boże jest niesamowicie ważne i mówi o nowej ziemi, nowym niebu, nowej ziemi. Jak będzie wyglądała nowa ziemia? Tak jak czytaliśmy, ona będzie troszeczkę inna niż ta, która jest. Był napis, tak już fizycznie było powiedziane, nie będzie morza. Nie będzie morza, czyli zakładamy, że będzie ląd, sam suchy ląd, sama ziemia. I co przychodzi pierwsze do głowy? Szkoda surferów. Co oni będą tam robić, jak nie będzie morza? Ale czytaliśmy, że będą rzeki, więc jest i dla nich ratunek. To oczywiście żart, bo myślę, że jak będzie nowa ziemia, jak będziemy przy takiej bliskiej społeczności z Panem, to nikt nie będzie myślał o surfowaniu czy jakichś innych takich przyjemnościach, które mamy tutaj na ziemi. Ale to będzie niesamowite miejsce. I co wam to przypomina? Co wam przypomina ta nowa ziemia? Nie przypomina wam nieba? To, o czym my teraz mówimy wielokrotnie, ten czas obecny, to my mówimy o ziemi albo o niebu, o niebie. Na ziemi mamy te ziemskie życie, skalane często grzechem, skalane jakimiś różnymi brudami ludzkimi. I mamy niebo, Królestwo Boże. Tam, gdzie znajduje się Bóg wraz z Synem i wraz z tymi świętymi, którzy zasłużyli, którzy byli wierni, a których już nie ma wśród nas. Przez ostatnie kilka tysięcy lat trochę ludzi poumierało. I ci, którzy zasłużyli, ci, którzy uwierzyli, są tam razem z Panem. A przyjdzie taki czas, tak jak czytaliśmy, że to, co będzie w niebie, zostanie przeniesione na ziemię, bo ta ziemia będzie odnowiona. Zanim to nastanie, troszeczkę czeka nas różnych sytuacji tutaj na ziemi. Po pierwsze, nasze życie. Nasze życie, które zakończy się naszą śmiercią bądź też pochwyceniem. W zależności od tego, jaki to będzie czas. Następnie ziemię czeka wielki ucisk, tysiącletnie królestwo, sąd ostateczny, co świętym już nie grozi, i utworzenie nowej ziemi. Wieczne królestwo baranka, wieczne królestwo Boga Ojca, szczęście i... O! We fragmencie, którym czytaliśmy, Jezus powiedział, że przyjdzie wkrótce i zapłatą, i przyjdzie z taką zapłatą, aby każdemu oddać według jego uczynków. Wiadomo, że przyjdzie po swoją oblubienicę, więc ci, którzy piorą krew w szacie barankowej, ci, którzy uwierzyli w Jezusa, a swoją wiarę poświadczają dobrymi, bożymi uczynkami, zostaną przez niego zabrani. A kiedy to nastanie? Tego nie wie nawet sam Jezus. I to możecie przeczytać w Ewangelii Marka w 13 rozdziale, gdzie Pan Jezus mówił, że tylko Bóg Ojciec wie, kiedy Jezus jeszcze raz wróci na ziemię. Dlaczego? Bo jakby Jezus wiedział, to by nam powiedział. Bo nas tak ukochał, że On zrobiłby dla nas wszystko. Już zrobił. Umarł za nas. Zobaczcie Jego relację z Janem. W momencie, kiedy Jan upadł, tak jak czytaliśmy, Jan upadł do stóp anioła, a my wiemy, że to był Jezus Chrystus. To Jezus nie chciał, żeby Jan mu się kłaniał. Kłaniaj się Bogu, nie mi. Zobaczcie, jak Jezus nas traktuje. Z jaką miłością. Czy jest to jakieś wywyższenie się? Absolutnie. Nie ma. Całą rozmowę, warto przeczytać całą rozmowę w Ewangelii Marka w 13 rozdziale. Rozmowa z Janem, z uczniami, Jezusa z uczniami, kiedy mówił o czasach ostatecznych, odnośnie powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. A co do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, powstało wiele teorii. To tak jak jest z końcem świata. Temat cały czas aktualny, powstają tylko aktualizacje daty. Niestety. Ale Słowo Boże mówi wprost. Kiedy nastąpi przyjście Jezusa Chrystusa? Wtedy, kiedy nikt się nie będzie tego spodziewał. Mamy co prawda obserwować to, co się dzieje, bo Słowo Boże zostawiło nam pewne wskazówki, które mówią, że czas ten się zbliża. Słyszeliśmy o wojnach, o głodzie, o zarazie, o grzechu, ale nikt z nas nie będzie znał ani dnia, ani godziny. Skoro sam Jezus Chrystus tego nie zna, to tym bardziej my nie będziemy znali. I pewnie w niektórych głowach powstaje pytanie, to jak się ma do proroctw, które często słyszymy, że czas jest bliski, że to już jest tu, że to jest tutaj, że Jezus nadchodzi, że to są te czasy. Często słyszymy też tutaj takie proroctwa. I chciałbym się teraz do tego odnieść. Może nie zostanę wyklęty z rodziny. Nie, oczywiście żartuję. Słuchajcie, co usłyszał Jan? Co usłyszał Jan od Jezusa? Nie zapieczętuj tego, bo czas jest bliski. Nie zapieczętuj tego, bo czas jest bliski. Już Jezus prawie 2000 lat temu powiedział Janowi, że czas jest bliski. Czyli to, co teraz Bóg mówi przez swoich proroków, nie tylko u nas, że czas jest bliski, to jest cały czas aktualne. Że czas jest bliski. I czy to oznacza, że będziemy czekać kolejne 2000 lat? Być może. A może i nie. To jest bardzo niebezpieczne, kiedy ustawiamy się w konkretnym czasie, że tutaj przyjdzie Pan Jezus, załóżmy, za 20 lat, za 10 lat, za 30. Ludzie się tak ustawiają. Kiedyś Bill Johnson opowiadał, że jego pokolenie było tak przekonane, silnie przekonane, że nad Jezus nadchodzi, że oni nic z życiem nie zrobili. Nie poszli na studia, nie wiem, czy zakładali rodziny, czy nie. Po prostu czekali na Jezusa. I Pan Jezus nie nadszedł. Zakładam, że skoro czekali na Niego, czyli musieli trwać w modlitwie, w słowie, a jednak nie rozpoznali czasu. A może rozpoznali Go, ale źle. Ja nie chcę oceniać tych osób, bo to nie o to chodzi. Ja chcę tylko pokazać, jak niebezpieczne jest trwanie w konkretnej dacie, gdzie Słowo Boże tego nie precyzuje. Mało tego, mówi, że nie znamy dnia ani godziny. A co się dzieje, kiedy człowiek się rozczarowuje? Powstaje żal, zniechęcenie i właśnie ma ten żal nawet w stosunku do Boga. Nie ma sensu iść na studia, nie ma sensu zakładać rodziny, nie ma sensu się budować, czy też kupować mieszkania. Często takim podejściem możemy skrzywdzić nawet inne osoby, między innymi nasze dzieci. Tak jak powiedziałem, jest bardzo niebezpieczne określenie daty przyjścia Jezusa. Ale jeszcze bardziej niebezpieczne jest oddalanie od siebie tego przyjścia. Bo skoro 2000 lat Pan Jezus nie przyszedł, a powiedział, że już jest czas bliski, to i pewnie w tym stuleciu też nie przyjdzie. To jest szalenie niebezpieczne. To jest szalenie niebezpieczne podchodzenie do tego tematu w taki sposób. Czasami tracimy czas na niepotrzebne rozważania. Czy teraz, czy nie teraz? Dlaczego? Dlaczego na to tracimy czas? My mamy być gotowi każdego dnia na przyjście Jezusa. Ty nie wiesz, dlaczego? Bo nie wiesz, bracie i siostro, czy ty się z Nim nie spotkasz. Bo możesz się z Nim spotkać po twojej śmierci. Nie wiesz, czy Pan Jezus nie przyjdzie zaraz po nabożeństwie albo nawet w trakcie. Nie wiesz, czy nie przyjdzie jutro, ani pojutrze. A może za 10 lat, a może za 50. Ale też nie wiesz, ile Bóg dał ci życia tutaj. I czy nie będzie takiej sytuacji, że dzisiaj, jutro, pojutrze, za 10 lat, za 20, za 50, twoje życie się tutaj skończy. Czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowy na spotkanie z Jezusem Chrystusem? Po swojej śmierci? Bądź też przy pochwyceniu? Czy jesteś na to gotowy? Nie początek zbawia, ale koniec. Czy kładąc się spać, jesteś z każdym pogodzony? Czy chowasz do kogokolwiek urazę? Czy przeprosiłeś Boga za grzechy? Nawet te najdrobniejsze. Bo jeżeli żyjesz dobrze, jeżeli starasz się wypełniać Boże polecenia, jeżeli żałujesz za swoje grzechy, bo każdy z nas upada. Ale mocny jest nie ten, co upadnie i nie powstanie, albo uważa się, że jest mocny, ale ten, który, tak jak celnik, wie, kiedy upadnie i serdecznie z tego żałuje. Z całego serca. I stara się, żeby po raz kolejny nie upaść. Czy jesteś przygotowany na spotkanie z Chrystusem? Jeżeli tak, to czy to będzie pochwycenie? Czy to będzie śmierć? I tak się z Nim spotkasz. I tak się z Nim spotkasz. I tak Cię zabierze. Jeżeli to będzie pochwycenie, to Cię zabierze. Jeżeli masz nie dożyć do pochwycenia, to i tak się z Nim spotkasz. Mamy obserwować wypełnienie się znaków, o których mówi Biblia. Ale jeżeli nie będziemy pracować nad sobą, to nic nam nie da. Co z tego, że będziemy widzieli, że są te czasy? Pamiętacie historię bogacza, który prosił Jezusa, jeżeli dobrze, tak chyba Jezusa, żeby objawił się jego braciom, żeby nie spotkał los tego bogacza, który nie szedł do nieba. Szedł do piekła. I co Pan Jezus powiedział? Nawet jeżeli by go zobaczyli, byli prorocy, nie uwierzyli. Nawet jeżeli jego zobaczą, to też nie uwierzą. Co z tego, że będziesz znał datę przyjścia Jezusa Chrystusa, skoro nie będziesz nad sobą pracował? Taka jest prawda, bracie i siostro. I to się dotyczy nas wszystkich. A zwróćmy uwagę, kiedy będzie pochwycenie? Kiedy ludzie będą wykonywać swoje obowiązki? Jeden, dwóch będzie na roli, jeden zostanie wzięty, a drugi zostanie. Dwie będą... Jak to było? Leć, tak, właśnie. Jedna zostanie, a druga zostanie wzięta. Bo tak mamy żyć, bracie i siostro. Duchowo mamy być gotowi na spotkanie z Chrystusem. Tu i teraz, w tym momencie. Duchowo mamy być tak przygotowani, jakby Jezus miał tutaj przyjść. Ale życiowo, cieleśnie, tak fizycznie mamy tak żyć, jakby przyjście Chrystusa było za lat X. Duchowo mamy być gotowi. Co nie zmienia faktu, że dalej mamy żyć i mamy wykonywać swoje... I mamy wykonywać to, co Bóg nam zleca. Bo my nie żyjemy według ziemskich zasad, tylko według Bożych zasad. I każdy z nas ma jakąś misję do wypełnienia. Każdy z nas. Nie ma tutaj żadnej osoby, która nie ma do wypełnienia misji od Boga. Tutaj na ziemi. I my mamy swoją pracę wykonywać. Bo tak jak czytaliśmy w 22 rozdziale, bo jak Jezus przyjdzie wkrótce i zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według uczynków. By oddać każdemu według uczynków. Jak ważne są uczynki, to możecie przeczytać, bracie i siostry, w liście Jakuba. I tak dzisiaj dużo czytaliśmy, więc na razie nie będziemy tego czytać. Ale, wieście lub nie, niektórzy odrzucają ten list, bo nie podoba im się forma. Ta księga, ten list jest odrzucany. Mało tego, zachęcają chrześcijan, żeby nie brali pod uwagę tego listu. Bo według nich jest sprzeczny z tym, co głosił Jezus Chrystus. Że zbawienie jest z łaski, bo uczynki to zakon. A z zakonu nikt nie był usprawiedliwiony. List Pawła do Filipian 2:12. Przeto miłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej pod moją nieobecność, bądźcie posłuszni z bojaźnią i ze drżeniem. Zbawienie swoje sprawujcie. Co to znaczy, że trzeba zbawienie sprawować? Jeżeli mamy zapewnione zbawienie, którego nie można utracić, to jak możemy je utracić? Przecież już nie jesteśmy pod zakonem. To zakon wprowadził uczynki. A śmierć Jezusa wypełniła zakon. Bo nikt nie mógł być zbawiony przez zakon. I to mówi Słowo Boże. Krew zwierzęcia nie miała takiej mocy, żeby zmazać nasze grzechy. Ale krew Baranka Bożego, Syna Boga jedynego, tą moc miała. Czyli nie musimy się już martwić o zbawienie. Amen? Amen, dobrze. Czyli tak, po co w takim wypadku mamy być cierpliwi? Po co mamy znosić jednych drugich? Po co mamy kochać siebie nawzajem? Po co mamy przestrzegać ziemskich zasad? Po co mamy uważać na grzech? I pilnować się, żeby nie zgrzeszyć. Przecież mamy zbawienie już zapewnione. Wystarczy, że uwierzyliśmy, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. Demony też wierzą w Jezusa Chrystusa. Czy są zbawieni? No właśnie. Pilnujmy się, bracia i siostry, żeby unikać takich nauk. Jeżeli słyszymy, że ktoś takie rzeczy zaczyna opowiadać, nieważne, jak profesjonalnie jest przygotowany od strony teologicznej, jeżeli cokolwiek zaczyna mówić sprzecznego ze Słowem Bożym, unikajmy takich ludzi. Bo to jest to, o czym czytaliśmy, że będzie wielu fałszywych proroków, fałszywych nauczycieli, którzy przyjdą i będą chcieli zwieść lud Boży. A takich jest dużo. Uwierzcie mi. Ja sam się nie spodziewam, jak można wykrzywiać Słowo Boże. Strzeżcie się każdego, który głosi słowo inne niż te, które dał nam Bóg. Już nawet Apostoł Paweł w liście do Galatów pisał, że choćby anioł się pojawił i zwiastował coś odrębnego niż oni zwiastują, czyli tą odrębną Ewangelię o Jezusie Chrystusie, tą dobrą nowinę, to żeby nie przyjmować. I to, co tutaj czytaliśmy pod koniec, co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. Plag opisanych w tej księdze. Jeżeli ktoś dołoży do słów Bożych, słowa ludzkie. I to jest o proroctwie. Jeżeli ktoś umie coś ze słów tej księgi, czy jeżeli coś zostanie zabrane, czyli te proroctwo będzie niepełne, ujmie Bóg z działu z jego drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Mamy kolejny przykład, jak Bóg podchodzi do respektowania Bożego Słowa. Do tego, jak ma być traktowane jako pełne, a nie wyrywkowe. Tak jak czytaliśmy w liście do Galacjan, tak czytamy w sumie, w liście do Galacjan, tak i tutaj powtarza się to. Jeżeli cokolwiek będzie dodane do słów Bożych, to Bóg doda plag tych, które są w Słowie Bożym. A tych plag było sporo. I tak jak czytaliśmy, one nie były przyjemne. A jeżeli ktoś odejmie coś, jeżeli będzie zabrane, to Bóg zabierze z działu jego, z żywota i z miasta świętego pisanego w tej księdze. Jak apostoł Jakub pisał, wiara bez uczynków jest wiarą martwą. Bo jak można mówić wierzę, wierzę, Jezus jest moim Zbawicielem, Jezus jest moją drogą, a robić zupełnie coś innego. Nawet w świecie krążą takie powiedzenie, nie słowa, ale czyny. I to jest bardzo ważne. Pamiętajmy o tym. Ale same uczynki nie zbawiają. Bo co niektórzy idą w drugą stronę? Zapominają o krwi Jezusa Chrystusa. Zapominają o Jego poświęceniu, o Jego łasce. Uważają, że jak są dobrymi, to mają zapewnione zbawienie. Nie. Pewne rzeczy muszą być wykonane po kolei. Najpierw uwierzyć w sercu, czyli przyjąć Chrystusa do swojego serca. Stać się Nim. W Nim. Stać się dzieckiem Bożym. Wtedy masz zbawienie, bracie i siostro. Każdy z nas to przechodził. To, co stare, kończy się. Następuje biała kartka. I tą białą kartkę trzeba dotrzymać do końca. A nasze życie pisze różne scenariusze i różne rzeczy na tej kartce. I czasami nie są to fajne rzeczy. Ale mamy możliwość dzięki pokorze i uniżeniu, że Bóg tą kartkę nam na bieżąco wykumkowywał. Żeby ona cały czas była biała. Ale i tutaj są bardzo ważne uczynki. Bo przyjdzie Jezus i odpłaci wszystkim zgodnie z Jego uczynkami. Zwycięzca dziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Zwycięzca. Zwycięzca będzie synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem, siarką. To jest druga śmierć. Pierwsza śmierć to jest śmierć fizyczna. Druga śmierć to jest w momencie, kiedy przy sądzie ostatecznym. I powiem tak, to co mnie tutaj dotknęło, dosyć mocno. To, że zabójca, to, że wszetecznik, czy też kłamca nie wejdzie do Królestwa Bożego, to jest oczywiste. No okej, grzeszy, nie chce się nawrócić, no sam wybiera tą drogę. To jest jego droga i nic na to nie poradzimy, choćbyśmy chcieli, no ale każdy z nas jest odpowiedzialny za siebie. Ale to, co czytaliśmy, udziałem zaś bojaźliwych. Zobaczcie, bojaźliwi. Zostali postawieni w tym samym szeregu, co wszetecznicy zabójcy, kłamcy. Sprawdzałem, grecki słownik tłumaczy słowo bojaźliwy. Synonimem do słowa bojaźliwego jest tchórzliwy. Tchórzliwy został postawiony w tym samym rzędzie, co niewierzący. Co to znaczy tchórzliwy? Pytanie. Kto skoczyłby na bungee? Okej, to tylko 4 osoby widzę idą do nieba. Wszyscy pozostali ci tchórzliwi, jednak do tego nieba nie pójdą. No to tyle się spodziewam, że tyle będzie. Ale czy to jest mądre? Brat Krzysztof mówi, że tak. No dobra. Co trzeba będzie podyskutować? Nie, żartuję oczywiście. Czy to jest mądre? Czy na tym polega odwaga? Czy na tym polega pokazanie, że ktoś jest bardziej odważny, mniej się boi, ma mniejszy strach? W dzisiejszych czasach ludzie odważni są otaczani szacunkiem. Niestety odwaga często jest mylona z brawurą i wystawianiem naszego ciała na uszkodzenia. A nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Ja też bym skoczył na bungee. Niestety musiałem obiecać żonie, że takich rzeczy nie będę robił. I póki ona żyje, jestem związany słowem. Nie to, że coś planuję, nie, bo planuję. Tak jest, amen. I to jest najważniejsze. A kto jest, i to nie jest miara odwagi, czy też jej braku, według Słowa Bożego. Kto jest osobą tchórzliwą według Słowa Bożego? Jest to osoba, która boi się wykonać Boże działanie. Są to osoby, które wstydzą się Boga przed innymi, wstydzą się tego, że są dzieckiem Bożym. Dlaczego? Bo nie chcą być odrzuceni przez innych. Umiłowali chwałę ludzką bardziej niż chwałę Bożą. Osoby takie boją się i za Jezusem. Uważają, że takie życie jest trudniejsze, mniej interesujące, nudne, pełne zakazów i wszelkich nakazów. I Słowo Boże też pokazuje tchórzliwe postawy wśród naśladowców i Boga, i Jezusa. I możemy takie zobaczyć w Starym Testamencie, jak i w Nowym. Jeżeli chodzi o Stary, pamiętacie Jonasza? Który bał się wykonać polecenia Boże. Jego polecenie, Bóg mu powiedział, masz iść do Niniwy i oświadczyć im, że jeżeli się nie nawrócą, jeżeli nie zmienią swojego postępowania, zachowania, to zginął. I czy Jonasz od razu pobiegł? Tak, panie, ja lecę? Tak, panie, w drugą stronę poleciał. Bał się, że go zabiją, że straci życie. Historię znamy. Jak się skończyła? Po perypetiach na statku, w rybie, po modlitwie, Jonasz zrozumiał swój błąd. I nagle stał się odważny i wypełnił to, do czego Bóg go przygotował i to, co mu polecił. Czy zginął? Absolutnie. Nowy Testament. Piotr. Apostoł Piotr. Ten apostoł Piotr. Piotr, skała. Narwany. Był w stanie bronić Jezusa w ogrodzie. Ale w momencie, kiedy na dziedzińcu kobieta go zapytała, czy ty byłeś tym Galilejczykiem? On powiedział, nie, zaparł się. 3 razy. 3 razy. Bał się. Nie bał się wyciągnąć miecza przy żołnierzach i odciąć jednemu ze słudze kapłanów ucha. Ale bał się już tej kobiety, która przy wszystkim zaczęła krzyczeć. On był razem z tym Jezusem. Co się stało dalej z Piotrem? Otóż w pewnym momencie, po napełnieniu Duchem Świętym, Piotr miał taką odwagę, że w momencie, kiedy go zamknęli i go wychłostali, powiedzieli jeszcze raz, będziesz głosił Słowo Boże, jeszcze raz będziesz mówił o Jezusie, to już tak lekko nie będzie. I on mimo wszystko, po tych torturach, po tych chłoście, co wyszedł, dziękował Bogu, że mógł cierpieć dla imienia Jezusa. I co robił dalej? Z odwagą głosił dalej Słowo Boże. Dlaczego ludzie są bojaźliwi? Bo brakuje im odwagi. Bożej odwagi, czyli pewności w działaniu. Odwaga i zaufanie są bardzo bliskie, ze sobą współpracują. Są sobie bardzo bliskie. Hebrajczyków. Przystąpmy wtedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Odwaga jest wzmacniana zaufaniem i odwaga rośnie wraz, rośnie proporcjonalnie do zaufania. Im bardziej ufasz Bogu, tym jesteś, tym masz większą odwagę. Stajesz się mniej tchórzliwy. Strach powstrzymuje ludzi przed zrobieniem tego, co chcą. Nawet co powinni zrobić. Strach paraliżuje wszelkie działania, blokuje myśli, często uczucia. Strach nie jest od Boga, ale często się z nim spotykamy. Myślę, że wiele osób miało do czynienia z sytuacją, gdzie ewidentnie czuliśmy, że należało podzielić się Ewangelią, ale z powodu bliżej nieokreślonych tego nie zrobiliśmy. W obawie o nasze bezpieczeństwo nie pomogliśmy innym. A jaki powinien być naśladowca Chrystusa? 1 Tymoteusza 1, 7-1-8. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni. Duch bojaźni nie jest od Boga. I to jasno tutaj mówi. Lecz mocy i miłości i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga. Jonasz i Piotr to zrozumieli. Jonasz i Piotr to zrozumieli. Bracie i siostry, a czy my to rozumiemy? Czy my rozumiemy, co to znaczy być odważnym dla Pana? Czy my jesteśmy w stanie zmienić się tak, jak się zmienił Jonasz, tak jak się zmienił Piotr? Dalej mieli swoje słabości. Ale ta fundamentalna rzecz, którą mieli do wykonania, wykonywali. Przestali być ludźmi bojaźliwi. I my, tacy, mamy być mocni w wierze i odważni w działaniu. Wtedy będziemy się podobali Bogu. Wtedy nasze uczynki będą się podobały Bogu. A my nie będziemy ludźmi, o których słowo mówi, bojaźliwi. Bo jeżeli będziemy bojaźliwi, to będziemy stali na tym razem z tymi innymi, z kłamcami, z przetecznikami, z zabójcami, z niewierzącymi i z tymi, którzy są skalani. A czas jest bliski. Jak Słowo Boże mówi, czas jest bliski. Przyjście Chrystusa jest bliskie. I tak czy siak staniesz z Nim twarzą w twarz. Jak to się odbędzie? To już zależy od Boga. Nie ode mnie, nie od ciebie, nie od sąsiada, nie od rodziny, tylko zależy od Boga. A my mamy trwać, a my mamy wzrastać, mamy pełnić posługę tutaj na ziemi, ale mamy być też gotowi. Nasze uczynki mają świadczyć, kto jest naszym królem. Naszymi uczynkami mamy pokazywać ludziom miłość Chrystusową, łaskę Bożą, odwagę. Tą, którą daje nam Chrystus. Aby nasze uczynki były nienaganne. Aby w momencie, kiedy przyjdzie Chrystus, bo my nie wiemy, kiedy przyjdzie. Wszelkie znaki na niebie pokazują, że to będzie teraz. Znaczy teraz, w niedalekiej przyszłości. Ale jaka to będzie niedaleka przyszłość? Czy my tego dożyjemy, czy nie dożyjemy? Bóg jeden wie. Ale mamy być gotowi. Tak, jakby to się miało stać tu i teraz. Jesteś pojednany z Bogiem? Super. Nie jesteś? Bóg dał ci jeszcze czas. Nie wiem ile. Czy to są minuty? Czy to są godziny? Dnie? Lata? Jeżeli tego nie wykorzystasz, nie będzie kolejnej szansy. To nie jest tak, że pójdziesz sobie do miejsca, gdzie odcierpisz swoje winy, grzechy, wychłoszczą ci kilka milionów razy i będziesz mógł pójść do nieba. Tu jest czas. To jest czas na przygotowanie się, żeby pójść do nieba. Jeżeli się nie przygotujesz odpowiednio, niebo będzie dla ciebie, czy też dla mnie zamknięte. Pomimo, że krew Jezusa Chrystusa otworzyło je dla nas, ale jeżeli my tej krwi nie uszanujemy, to niebo będzie dla nas zamknięte. I nie życzę tego nikomu, ani sobie, ani wam, a życzę tego wspaniałego spotkania z Chrystusem. Czy przy pochwyceniu, czy po śmierci. I życzę tego, abyśmy wszyscy spotkali się w niebie, gdzie nie będzie bólu, gdzie nie będzie grzechu, gdzie nie będzie cierpienia. To będzie wspaniały czas. A zanim tam wejdziemy, spotkamy się z Chrystusem. I życzę nam wszystkim, żebyśmy usłyszeli te słynne słowa: wejdź, sługo miły, a nie znam cię. Bo wtedy, tak jak czytaliśmy, zostaniemy poza drzwiami tego Królestwa Bożego. Czas jest bliski. Czas jest bliski. Tak samo jak jest czas bliski mojej usługi. Niech tam Panu wszystkim Bóg błogosławi. Amen.